Mało kto się pewno zastanawia nad tym, gdyby samemu był Izaakiem i za ojca miał Abrahama i cię bierze ojciec pewnego dnia i idzie z tobą i jesteś zadowolony. Nie wiesz nawet, że właśnie idzie ofiarować ciebie na całopalenie. I później Bóg ratuje, wracacie z powrotem i do końca życia masz uraz do swego ojca. Chodzisz i mówisz o nim źle, opowiadasz o nim, że to strach mieć takiego ojca, bo może znowu coś się wydarzy. Ilu ludzi nawet takiego przeżycia nie miało, a źle się wypowiada o swoich ojcach. Jak łatwo człowiekowi jest oceniać kogoś, nie myśląc o sobie samym, czy o sobie samej. Łatwo jest stać z boku i mówić na temat. Stoi sobie z boku i patrzysz, Abraham idzie z Izaakiem, patrzysz, idą na górę, myślisz sobie, no... Potem patrzysz, jak on go związuje i kładzie, i podnosi nóż do góry. I co myślisz wtedy? Nie chciałbyś być w jednym zborze z takim człowiekiem, co? Bo skąd możesz wiedzieć, że nie podniesie tego na ciebie? W sumie zawsze było niebezpiecznie być między wierzącymi ludźmi. Bo zawsze, kiedy Bóg do nich mówił, to było to coś, co stawiało innych wobec wielkiego doświadczenia. Dalej można mieć inne podejście. Można myśleć sobie, ja tam nie chcę mieć za ojca tego w niebie, który własnego syna skazał na krzyż, posłał go za nasze grzechy. Ja nie chcę takiego ojca, chcę innego ojca mieć. Takiego, który będzie mi pobłażać, który będzie mi pozwalać na samowolne życie. Nie chcę ojca, który poświęca swojego syna. Ilu ludzi nie chce mieć takiego ojca? I nie chce pełnić jego woli. Dlatego czytając Biblię, wcale nie myślę, żeby tak żyć. Ilu ludzi nie chce mieć Boga za ojca? Kiedy syn przychodzi, mówi bardzo wyraźnie, a przyszedłem nie po to, by pełnić wolę swoją, ale ojca, który mnie posłał. Jezus pokazuje, że wola ojca, chociaż prowadzi go do ofiary, do śmierci, do cierpień, do zniewag, do oplucia, to jednakże to jest wola ojca i on ją będzie pełnił. Mimo tego doświadczenia będzie ją pełnił do końca. On pokazuje się synem, który nie wybiera sobie czegoś tam, ale poddaje się temu, który go wybrał. Kto nas wybrał? Myśmy wybrali ojca? Czy ojciec nas wybrał w Chrystusie przed założeniem świata, abyśmy pełnili jego wolę? Wielu się zachowuje tak, jakby oni wybierali ojca. No, może i fizycznie ktoś może tak sobie wybierać. Ale raczej to jest tylko jakiś wybór filozoficzny, a nie wybór rzeczywisty. Ojcem jest ten, który jest ojcem. I tyle. A więc człowiek często nie myśli, jaką lekcję z tego może wziąć, tylko po prostu gdzieś sobie poczyta i idzie dalej. Jezus kogo nazywa bratem, siostrą, matką? Oczywiście wiemy, że nazywa tego, który pełni wolę Ojca, który jest w niebie, tego samego Ojca, który jest Jego Ojcem. A więc Jezus nazywa rodziną tylko tych, którzy pełnią tą samą wolę. Jak myślisz, ilu ludzi jest tym przejętych i z bojaźnią i drżeniem myślą o woli Boga, żeby ją pełnić, a nie swoją? Ilu ludzi jest takich? Patrząc na Chrystusa, sprawcę, okończyciela wiary, zostawili swoje myślenie o sobie i poszli, aby pełnić wolę Ojca. Ilu ludzi jest naprawdę takich, którzy mają tego samego Ojca, który jest Ojcem Jezusa, Chrystusa? Ilu? Ilu ludzi myśli sobie, że w chrześcijaństwie jest miejsce na zabawy, na swawolę, na szukanie własnej chwały, na samozadowolenie, na chodzenie własnymi drogami? Ilu ludzi jest takich? Stąd Bóg wie o tym i mówi bardzo wyraźnie. Wielu jest powołanych, ale ilu wybranych? ilu wybranych jest. Niewielu, tak? Czy chcesz się zmieścić w tej liczbie niewielu? Czy na tym ci zależy bardziej niż na swoim życiu dla siebie? Bo jeśli nie, to jesteś wśród wielu. A to znaczy Gehenna. Jeżeli niewielu, to znaczy, że tam są ludzie, którzy przechodzą próbę i wygrywają. To są ci, którzy są wypróbowani w doświadczeniach i okazują się zwycięzcami. To są ci, którzy pojęli, że żyć według słowa Boga Wszechmogącego to jest jedyne, co jest słusznym na tej ziemi. I oni są, i oni żyją na tej ziemi. Pełnić wolę Boga. Nie jest to równoznaczne z pełnieniem woli własnego ciała, bo ciało prowadzi gdzie? Do Gehenny. A duch? Do życia z Bogiem. Ludzie mogą czytać Biblię i to nic nie da, dopóki człowiek nie pojmie, że jest wola Ojca w niebie. A tą wolą Ojca jest wyraźnie okazanie się Syna, który oddaje Ojcu całe swoje życie. Jezus nic sobie nie zostawił. We wszystkim posłuszny Ojcu. To jest lekcja, którą jeśli się nie odrobi, to człowiek nic nie skorzysta z tego chrześcijaństwa. To jest lekcja, która kosztuje, którą trzeba opłacić własnym życiem. Można z niej zrezygnować i pójść sobie do innej szkoły, do szkoły ciała, gdzie człowiek sobie mówi, a ja nie widzę, żeby to było aż tak konieczne, żeby żyć w taki sposób, jak powiedział Bóg, i będzie też dobrze. Taka wypowiedź jest bardzo niebezpieczną, jeżeli się za nią idzie, ponieważ człowiek idący za takim czymś pokazuje, że w sumie nie rozumie, że jedynie jest słuszna, jedna jest wola. I teraz co dalej? Weźmiesz mąż, który pełni wolę Ojca w niebie, czy jest miły żonie, która chce żyć według ciała? Żona, która pełni wolę Ojca w niebie, czy jest miła mężowi, który chce żyć według ciała? Nie. To nie ma zgodności w tym momencie. Ciało do czego innego dąży, a duch do czego innego dąży. A więc potrzebuje być zgodność w tej samej woli, żeby małżeństwo mogło być zgodne i ratować się nawzajem, potrzebują kochać tą samą wolę tego samego Ojca i wtedy dopiero zaczyna się zwycięstwo nad diabłem. Jeżeli ludzie szukają w chrześcijaństwie cielesnego zaspokojenia, to wtedy znajdą zupełnie co innego. Wolą Boga jest to, żebyśmy uczyli się żyć w każdej próbie, w każdym doświadczeniu. Dlaczego Bóg dał Salomonowi mądrość i bogactwo? Po prostu, jeżeli dostałeś mądrość, to będziesz umiał żyć w bogactwie. Jeżeli będziesz korzystać z mądrości, to sobie dasz radę i wygrasz. Ale jeśli przestaniesz z niej korzystać, to przegrasz. Bóg dał mądrość i próbę mądrości. I Salomon mógł prawidłowo to używać i byłoby wszystko dobrze. A więc mądrość i próba. Bóg, jeżeli coś daje, to musi to być wypróbowane w doświadczeniu. Bóg próbuje, abyśmy mogli pojąć i zrozumieć, że cokolwiek dostaniemy od Boga, zawsze łączy się to z próbą, z doświadczeniem. Bóg da coś jeszcze, co będzie próbować to, co otrzymaliśmy. Możemy wziąć na przykład drugą Kronik, 32 rozdział, 31 wiersz. Jednakże gdy byli u niego rzecznicy książąt babilońskich, którzy przysłali ich do niego, aby się dowiedzieć o cudownym zdarzeniu, jakie wydarzyło się w kraju, Bóg zdał go na jego własne siły, wystawiając go na próbę, aby poznać wszystkie jego zamysły. Bóg wystawia Hiskiasza na próbę. Co to jest za próba? Hiskiasz był zasobnym królem, żył w bogobojny, boży sposób, a więc król też dał mu bogactwo, zasobność. Hiskiasz naprawdę był bogatym królem. Ale to była próba. Czy w doświadczeniu Hiskiasz bardziej będzie się chlubił bogactwem, czy Bogiem, który czyni cuda? Mógł być biedny taki, że miałby jedną szatę tylko. I może nie byłaby to taka wielka próba, bo wtedy by się chlubił tym swoim zdrowiem. Wiesz, to jest naprawdę cudowne. Ale to też była i próba. Co zrobisz, Hiskiaszu? Czym się będziesz chlubić? Czy Panem, czy tymi rzeczami, którymi On cię obdarza? Czy jesteś gotowy na to, by bardziej cieszyć się Królem, czy bardziej tym, co posiadasz? A więc Bóg poddał próbie i okazało się, że człowiek łatwiej mu było chlubić się tym, tą zasobnością, ponieważ ci, którzy przyszli, rozumieli, co to jest zasobność. Oni zdawali sobie sprawę, że bogactwo, tak, to jest coś, co my cenimy, poważamy i bardzo chcemy posiadać. Tak? A więc kiedy oni widzieli to bogactwo, no to ich, powiedzmy, szacunek do Hiskiasza, u nas aż tyle nie mamy. Więc często jest tak, że jesteśmy doświadczeni i ktoś pyta się coś nas albo rozmawia i wtedy co jest dla nas cenniejsze? Czy to, co Bóg czyni w nas, czy to, czym Bóg nas otacza? Hiskiasz przeszedł próbę, ale nie wygrał w niej. Zrobił coś, co nie powinien zrobić. Powinien się cieszyć tym, co najwspanialsze, że Bóg mu darował ten czas, dał mu jeszcze możliwości, aby chodził do świątyni, chlubił się Bogiem. A więc jeżeli Bóg daje nam coś, to pamiętajmy, że to jest skarb większy od wszystkiego, co jeszcze przy tym otacza nas. To, co nas otacza, ma tylko okazać się próbą, czy serce nasze złączymy z Bogiem, który daje nam duchowe wartości, czy z Bogiem, który daje nam fizyczne wartości. Bóg nie odmawia fizycznych, możesz dostać fizyczne, ale to jest próbą dla duchowych wartości, czy duchowe są cenniejsze, czy fizyczne, czy będzie serce biegło do fizycznych, czy do duchowych. Duchowe, jeżeli są zawsze z przodu, to nigdy te fizyczne nie przeszkodzą człowiekowi iść dalej i służyć Bogu, choćby nie wiadomo, co to było. Tam, gdzie serce jest, tam są myśli, pragnienia, dążenia. Pamiętajmy, Bóg zawsze nas będzie doświadczał, to nie jest kara. To jest tylko dla chwały Bożej. Bóg sprawdzić chce to w nas, jak my cieszymy się z tego, czym On nas obdarza. Jak słyszymy świadectwa, to widzimy, że ludzie cieszą się z tego duchowego dobra, które otrzymali. Mogą być bardziej zasobni czy mniej zasobni. To jest sprawa całkowicie drugorzędna. W sumie fizyczne rzeczy może tyle obrazują te duchowe, że jeśli ktoś ci zniszczy coś fizycznego, nie będziesz gotowy tego kogoś zabić. I tak samo jak ktoś będzie się śmiać z twoich duchowych wartości, też go nie zabijesz. Nie jesteś mordercą w żadnym wydaniu, w żadnym wykonaniu. Jezus był wyszydzany, wykpiony co do duchowych wartości. Nie miał chęci odwetu, nie miał chęci uczynić cokolwiek, komukolwiek, który to czynił. A więc w sumie te zewnętrzne rzeczy obrazują też duchowe rzeczy. Czy przeżywasz próbę? Bo kto jest bez próby, to jest tragedia. Człowiek bez próby, to jest tragedia. Słowo Boże mówi, Jakub pisze, szczęśliwy człowiek, który co? Jest bez próby, któremu jest darowane wszystko i żadnej próby nie przeżywa. Czy szczęśliwy człowiek raczej, który przechodzi próbę? Jak to jest w Biblii? Szczęśliwy ten, którego Bóg próbuje, czy ten, który ma swobodę i nie ma próby? Żyje sobie swobodnie, nic go tam specjalnie nie mówi. Ja nic nie mam. O co ci chodzi z tymi próbami? Musisz wybierać? Ja zawsze mam komfort, że wszystko mi idzie jak spłatka i tyle. To tam żaden kłopot. Nie muszę wybierać między tym a tym, bo zawsze wybieram swoje. To, co mi pasuje, to robię. Nie mam problemów. Nie muszę wybierać między, bo robię to, co chcę. A skoro chcę, no to znaczy, że pewno Bóg jest w tym. No to widocznie jest tak dobrze. Jestem zawsze zadowolony, uśmiechnięty, nigdy się nie przejmuję jakimiś rzeczami. Tak jest napisane w Biblii, czy nie? Jak myślicie? Bezbożni, zawsze zadowoleni, uśmiechnięci. Nic im nie dolega. Wyglądałoby, że oni są najlepszymi oznakami wiary. Okazuje się, że są to bezbożni idący do Gehenny. Ale ci, którzy należą do Boga, stale muszą wybierać. A to żeby nie wpaść w pułapkę i nie zacząć nienawidzieć wrogów swoich, którzy stale chcą ci dopiec i znaleźć coś przeciwko tobie. Muszą wybierać. Jeżeli nie ma tego, no to jeżeli ktoś nie musi wybierać, no to na wrogość odpowiada wrogością i tyle. I nie ma problemu. Może się odgryźć. Ale człowiek Boży musi wybierać, co zrobić. Czy wybierze dobro, czy wybierze zło i ma próbę. Co lepiej, co jest ważniejsze. Tu Leszek mówił, że mamy składać ciała swoje jako ofiarę Bogu żywą, żeby Bóg mógł się nami posługiwać. Co to znaczy w ogóle? Co to znaczy złożyć swoje życie jako ofiarę? Pamiętacie Dawida, który powiedział: Boże, to co Ci daję, to Ty mi dałeś. Ja Ci daję tylko to, co Ty mi dałeś. Co to znaczy więc składać siebie Bogu jako ofiarę? To znaczy dać Mu to, co On mi dał, co dał Tobie. Bo jeśli Mu składamy coś sami, jakbyśmy my byli właścicielami tego, to zawsze to będzie duma i pycha i zawsze będzie opowiadanie, ile ja to dla Boga robię. Ale jeśli to składamy, co Bóg nam dał, to wtedy szanujemy Boga i cenimy sobie, że Bóg dał nam ten skarb, który możemy Bogu złożyć i jest on Bogu miły, bo jest oczyszczony krwią Jezusa. Nie jest to dumne, pyszne składanie siebie, tylko jest to pokorne i uniżone składanie siebie do służby Bogu. A więc to jest olbrzymia różnica. Człowiek, który składa siebie, rozumiejąc, że to Bóg dał, abyśmy mogli być tu na ziemi, że to Bóg nas stworzył, że Bóg otworzył przed nami nowe życie. A co innego, jeżeli człowiek uważa za wielkie coś, że coś Bogu daje w ogóle. I jest olbrzymia różnica między tym, który daje Bogu, dlatego że doznaje, że to wszystko do Boga należy. Albo ten, który daje Bogu, uważając, że to należy do Niego, a on Bogu wyznacza, ile da Bogu. Jest olbrzymia różnica między dwojgiem tych ludzi. I dwa różne miejsca dla tych ludzi czekają. Jeden i drugi daje Bogu. Ale ten, który daje z szczerego serca, z oczyszczonego, dlatego Paweł pisze ofiarę żywą, nie sobie żyjący swoimi grzechami i teraz ja ci coś Boże dam ci dziesięcinę, dam ci to czy tamto, aby żyć dalej po swojemu i Boże, ty dostałeś swoje, a ja mam jeszcze coś, co jeszcze mogę dla siebie mieć na przykład. Nie? Jeżeli w Jezusie Chrystusie przyszła do mnie i do ciebie śmierć, to znaczy, że skoro my umarliśmy, w sumie to umarliśmy jako stworzenie, powstaliśmy jako zrodzeni na nowo po to, żeby nie żyć już dla siebie, ale dla Boga. Kto to rozumie i dzięki temu żyje, ten jest tym, który składa siebie Bogu jako miłą ofiarę. Księga Zachariasza, 13 rozdział. Pamiętamy to, co pisze Zachariasz od 7 do 9 wiersza. Ocknij się mieczu przeciwko mojemu pasterzowi. Zupełnie inaczej, niż my sobie ludzie myśleli. Dlaczego? Czyżby Bóg nie kochał pasterza, którego wyznacza? Czyżby Bóg nie lubiał swojego syna i teraz takie doświadczenie się dzieje? Nie, dlatego że miłuje. To jest próba, to jest doświadczenie. Jak przejdziesz przez tą próbę? I przeciwko mężowi, mojemu towarzyszowi, mówi Pan Zastępów, uderz pasterza i będą rozproszone owce. Ja zaś zwrócę swoją rękę przeciwko maluczkim. Wydawałoby, że to jest groźba, że ktoś przystępuje. I to jak Bóg jeszcze tak mówi, to wyglądałoby, no w ogóle to jest po prostu straszne, że Bóg mówi, że ja się za was zabiorę. I człowiek może sobie myśleć, no to kto się przeciwstawi Bogu? To jest zguba. No i dokładnie Bóg chce nam powiedzieć, że ja się zabiorę za to, żeby wyeliminować twój sposób myślenia o Bogu, twój sposób życia przed Bogiem. Ja się zabiorę za ciebie, żeby ciebie uwolnić od tego twojego ja, które cię stale krępuje i trzyma poza wolą Bożą. I stanie się w całym kraju, mówi Pan, 2/3 zginą i pomrą, a tylko 1/3 pozostanie z Nim. I zwróć uwagę, czy Bogu żal jest tych 2/3? Nie. To jest żurze. To jest coś, co się tylko przy tym pojawiło. Bóg wypróbowuje i zobaczcie, jak odpadają ludzie w próbie. Coraz mniej ludzi zostaje i poddaje się dalej Bogu. I stanie się, 2/3 zginą i ponad tylko 1/3 pozostanie z Nim. Tę 1/3 wrzucę w ogień i będę ją wytapiał, jak się wytapia srebro. Będę ją próbował, jak się próbuje złoto. Będzie wzywać mojego imienia i wysłucham ją. Ja powiem, moim jest ludem, a ona odpowie, Pan jest moim Bogiem. Widzicie, do czego dochodzi? I to jest ten wspaniały Boży plan. Tak nas wypróbować, żeby w nas było to 100% pewności. Jesteśmy własnością Boga, a On jest naszym właścicielem. 100% pewności nie należą już do siebie, ale do Boga. I to jest dobra rzecz, którą chce nam Bóg uczynić, bo to sprawia, że człowiek podejmując decyzję, decyduje się na to, co chce Bóg, a nie na to, co chce ciało. Wiecie, ilu ludzi straciło wieczność poprzez ciało? Chodzenie według ciała, myślenie ciała i szukanie rozwiązań według ciała. Mnóstwo ludzi straciło chrześcijańskie zwycięskie życie. Zeszło z drogi zwycięstwa w duchu i weszło na drogę ciała. Tak mi wygodniej, tak mi lepiej. Miernota. Miernota. Nawet nie będzie tego żal. Skoro człowiek wobec takiej chwały decyduje się na życie według ciała, to jest to miernota. To znaczy, że ten człowiek nawet nie ma wiary w to, żeby uwierzyć, że Bóg jest zasobnym w to, żeby wypróbować nas w taki sposób, żeby nas prowadzić do swojej wieczności. Człowiek Boga uznaje za kogoś, kogo, z kim można manewrować i kogo można oszukać i zwieść. Miernota. Nic nie warte, faktycznie. Wartość ma to, co zważa na Boga i zdaje sobie sprawę, jak bardzo potrzebuje Boga w tych doświadczeniach. Wszystko, co przeżywamy, jest próbą. Wszystko jest próbą. Próba i doświadczenie rośnie i teraz wybory też. Bywa, że człowiek coś źle wybierze, ale od razu wtedy wyraźnie zaczyna doświadczać, że to nie jest ten dobry wybór i trzeba na jak najszybciej powrócić do dobrego wyboru, przychodzenia do Boga. A więc człowiek poddaje się ogniowi doświadczeń. Zresztą sam Jezus powiedział, ogniem zostaniecie osoleni, a więc to nie będzie branie na kolana i jakieś tam głaskanie po główce, tylko to będzie ogień doświadczeń, który wypróbuje, czy Jezus jest dla nas zbawczy. Czy my sobie chcemy żyć po swojemu, czy Jezus nas zbawia. I dlatego chwała Bogu za każdego, który chce żyć dzięki Jezusowi, bo Jezus zbawia tego człowieka i przeprowadza z chwały w chwałę. Coraz bardziej człowiek jest czysty, coraz bardziej klarowny jest dla braci i dla sióstr. Jego decyzje, czy jej decyzje są coraz bardziej widoczne, że to są decyzje Jezusa Chrystusa w tym człowieku. I to jest właśnie piękne. Oglądać, jak ogień doświadczeń, próbując człowieka, czyni go coraz bardziej szlachetnym i podobnym do Jezusa. To jest zysk bycia w chrześcijaństwie. I ja myślę, że Izaak, kiedy widział takiego swojego ojca, mógł powiedzieć, Boże, ja chcę być jak mój ojciec. Chcę być Tobie posłuszny we wszystkim. Nigdzie nie czytamy, że Izaak narzeka na swojego ojca Abrahama, ponieważ on zobaczył, że posłuszeństwo Bogu jest milsze od ofiary. Bóg sobie tam znalazł inną ofiarę. To było, powiedzmy, zwierzę w tamtym momencie, ale ogólnie chodziło o Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. 2 Koryntian, 13 rozdział. I tym 13 rozdziale tego drugiego listu Koryntian czytamy w 5 i 6 wierszu. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was, chyba żeście próby nie przeszli. Spodziewam się zaś, że dowiecie się, iż my przebyliśmy próbę, mówi apostoł. Czy nie wiecie, że Chrystus Jezus jest w was? A jak jest Jezus Chrystus? Jest posłuszny Ojcu. Czyż nie wiecie, że posłuszeństwo jest w was? Nieposłuszeństwo jest jak bałwochwalstwo. Czyż nie wiecie, że posłuszeństwo Ojcu jest w was? To Jezus jest w nas. I bardziej miłe jest wam posłuszeństwo Ojcu niż posłuszeństwo diabłu. Bardziej miłe jest dla was życie w próbie, w doświadczeniach, w przeciwnościach niż ustąpienie i pozostawienie tych prób na konto swobodnego życia według swojego mniemania. A więc próba to jest coś dobrego. W próbie dopiero poznajesz, że ktoś się tobą zajął i dzięki temu komuś jesteś w stanie wygrać. Nawet kiedy gdzieś zawiedziesz, to i tak doznajesz, że ten ktoś dalej cię będzie próbować. I dalej, żeby człowiek się nauczył wygrywać. A więc z próby w próbę nam iść trzeba. Nasza droga prowadzi do nieba. Nie ma inaczej. Patrzysz na drogę Izraela, tam była próba za próbą. A to pustynia, a to brak wody, a to znowuż nie było tego, albo tamtego nie było, albo taka trasa długa. Zawsze próba, zawsze coś było w doświadczeniu, a to ten Jordan i przejście przez niego i znowuż Bóg cudów, który zaczyna działać. A więc pamiętaj, dziękuj Bogu za próby. One są trudne, ponieważ pokazują twoją rzeczywistość, ale nigdy nie uciekaj do usunięcia się sprzed próby, ale wejdź w nią i wygraj w niej. Stań się mężczyzną, stań się niewiastą Bożą, bo flegmatyków chrześcijańskich jest mnóstwo żyjących według flegmatyzmu. Ciągnie im się to jak jakieś tam nie wiadomo co, ale żywych, którzy wygrywają w doświadczeniach, potrzeba w Kościele. Którzy mogą powiedzieć, jak się wygrywa w ogniu. Jakbyś spytał się tych trzech młodzieńców z Księgi Daniela, jak to jest w ogniu. Oni by ci powiedzieli, z Panem nie spala. Tak jest w ogniu. Z Panem przechodzisz próbę w doświadczeniu i okazuje się, że Pan cię prowadzi. Dokonuje się coś, że jesteś coraz mocniejszy czy mocniejsza w Panu i zaczynasz znajdywać Boże upodobanie i to ci sprawia przyjemność. To jest najważniejsze w tym naszym doświadczeniu. Filozofów chrześcijańskich naprawdę wyhodowano mnóstwo. Oni się sami w sumie hodują. Oni są zakorzenieni we własnym ja i ich rośnie duma, pycha i zadowolenie samych siebie. Oni naprawdę nie potrzebują tej ziemi, w której rośnie pszenica. Oni potrzebują innej ziemi, z innym zupełnie materiałami. Ale Kościół potrzebuje być zakorzeniony w Chrystusie i rosnąć dzięki Chrystusowi. I w Kościele zawsze jest potrzeba położenia życia. Zawsze, bo Jezus położył życie. Jest niemożliwe, żeby ktoś chodził w Duchu Chrystusowym i żył dla samego siebie czy samej siebie. Niemożliwe, bo Jezus tak nie żył. Zawsze to będzie położenie życia i radość z położonego życia. Zawsze to tak będzie. Wyobrażacie sobie ojca w rodzinie, który nie kładzie życie za swoją rodzinę? Wyobrażacie sobie lenia obiboka, który żyje dla samych siebie i uważa, że to żona na niego powinna pracować, jak się dzieci urodzą i tylko dorosną, to też powinni na niego pracować, bo przecież on jest głową domu, wszyscy na niego powinni pracować, tak? Wyobrażacie sobie takiego ojca? Czy wyobrażacie sobie innego ojca, który bierze się i wypracowuje to wszystko, co jest potrzebne, aby dom był zasobny i to, co potrzebne, aby mogło być w nim, a najważniejsze, żeby Pan był w tym domu obecny, który życie swoje kładzie za to, żeby Pan był obecny w tym domu. To jest dopiero dorosnąć do takiej pozycji, żeby zrozumieć to i pojąć, o co człowiekowi chodzi. Rozumiecie, można szukać żony, żeby dobre jedzonko jeść, żeby w garze dobrze jedzonko się mieszało i żeby zapach był taki przyjemny, albo szukać męża, który będzie tylko hołubił, opowiadał opowiastki, jaka to jest wspaniała ta kobieta. Albo być prawdziwym człowiekiem, mężem czy żoną, którzy słuchają się tego samego Chrystusa i żyją ze sobą, budując się nawzajem na Boży dom. Próba pokazuje dorastanie. Bez próby człowiek nie dorośnie. Bez próby człowiek zawsze ma te myśli cielesne. Szuka cielesnego zadowolenia, nie duchowego. Oczywiście my żyjemy w takim ciele, ale to ciało jest próbowane i w doświadczeniach uczy się być dla Boga, a nie dla siebie samego czy siebie samej. Pamiętacie to z przypowieści. Nie wyjdę z domu, bo kto? Lew na drodze. Przecież. Wiadomo, o co chodzi, nie? Ale przeszkoda za duża. Zostanę w domu. Zawsze mogę się wytłumaczyć, czy takie inne rzeczy tam. Ach, to już Salomon wiedział, że tacy ludzie żyją też na ziemi. A więc mamy Boga, który chce nas uczyć, próbować i przeprowadzać. Pamiętajmy, to jest dobry Bóg. Paweł mówi, codziennie umieram, aby we mnie żył Chrystus. To jest próba. Czy ja chcę, żeby Jezus żył we mnie, czy ja żebym żył. Rozumiecie? No w sumie jak my będziemy żyli, to idziemy do Gehenny. bo Jezus tylko idzie do nieba. Jeśli my nie pozwolimy Jezusowi żyć w nas, to my się pchamy do Gehenny, w tłumie ludzi, którzy idą szeroką drogą. Bo Jezus żyjący w nas to poświęcone życie. Już nie żyjesz dla siebie. Kogo Pan pochwala? Tych, którzy gotowi są żyć dla Niego? Czy tych, którzy są gotowi żyć dla samych siebie? A więc szukaj Bożych rozwiązań. Jego myśli docierają do nas wszystkich. Czytasz Biblię, tu jest wszystko to napisane. Ja też ją czytam, tą samą, a więc dla mnie też to jest napisane. Że życie moje nie należy już do mnie, ale do Pana. Wiecie, nie jest łatwo iść za kimś, kogo życie należy nie do niego, a do Pana. Zawsze będziesz narzekać na takiego człowieka i zawsze będziesz mniemać, że ten człowiek coś knuje. Bo niemożliwe jest, bo ty sam nie składasz życia Panu tak jak ten człowiek, a więc niemożliwe jest, żeby człowiek składał tak życie Bogu i żył tylko dla Boga. Musi być w tym coś haczykowate. Ale to ty jesteś tym haczykiem. I sam sobie robisz krzywdę przez to. Bo nie rozumiesz sług Bożych, ani służebnic Bożych, bo oni zawsze kładą całe życie dla Pana. U nich nie ma podziału na moje, twoje. Wszystko jest Pańskie. Do Pana to należy. I więc we wszystkim służy to Bogu. I tak samo nasze życie ma niszczeć normalnie, czy nie? Ma niszczeć. Po to jest, żeby niszczało. Co, czy nie? Tak pisze Paweł? To niszczeje. Ma niszczeć? Czy będziesz chodzić koło tego i kręcić się, żeby utrzymywać to? Tu, co? Ale czas utrzymywać. Dla siebie. Będziesz karmić, poić, ubierać, żeby tylko było dobrze utrzymane. Jeszcze chodź na jakieś maseczki, na inne rzeczy, żeby dobrze było to utrzymane. Bo przecież trzeba o to dbać. Poświęcając to duchowe. Miłość, radość, pokój, cierpliwość i łagodność i wytrwałość. Żyjąc tylko dla siebie i myśląc sobie, o, żeby tylko dobrze wyglądać. A co dalej z tym? Przecież to i tak się w proch zamieni. A więc jaki to zmysł po prostu, jeżeli człowiek coś więcej... Ale w duchowych warstwach często ludzie to robią. Niszczą to, co duchowe, oszczędzając to, co nieduchowe. Pamiętajmy, Abraham wiedział, że Izaak jest własnością Boga, a więc gotów był oddać Bogu to, co do Boga należy. Tak jak Job powiedział, Pan dał, Pan wziął. Pańskie to jest. To samo Abraham. Więc jeżeli my to samo myślimy, Pan dał, Pan wziął, do Pana to należy, to cenimy sobie życie tylko wtedy, kiedy ono należy do Pana. Jezus mówi, jeśli nie oddasz mi swego życia, stracisz je, a jeśli mi je oddasz, zyskasz je. Czy dobrą jest rzeczą, że napotykasz na swojej drodze ludzi, którzy oddali swoje życie Panu? Dzięki nim żyjesz. Bo gdyby oni robili to, co ty, to byłoby tak, jak ty robisz. Znaczy byłoby nic. Każdy by liczył na drugiego. Ale jeśli widzisz tych ludzi, którzy nie liczą na ciebie, ale liczą na Pana i robią to, co wiedzą, że mają robić, to dzięki nim korzystasz. Apostoł Paweł był taki i dawał korzyść innym. Czy to było dobre? Tak, Paweł będzie w niebie. Może żoną narzekać na męża, który więcej serca wkłada w Boże rzeczy, albo cieszyć się, że Bóg ci dał takiego męża, który rozumie, co jest ważniejsze. Oczywiście nie chodzi o to, że to jest całkowite poświęcenie się tylko czemuś tam, ale pamiętaj, że jeśli ktoś kładzie życie dla Boga, to nieraz mówiłem, jeżeli chcesz mieć Bożego męża, to go rzadko mieć będziesz, ale jeśli chcesz mieć męża, którego chcesz mieć, to nie wybieraj Bożego, tylko wybierz takiego, który za Bogiem nie chodzi, wtedy go będziesz mieć. I taka jest prawda, taka jest rzeczywistość i to samo z żoną. A więc człowiek, jeżeli chce naprawdę wybrać w duchowych wartościach, na co będzie zwracać uwagę? Na duchowe wartości, nie na fizyczne. Bo będzie dla niego bogactwem to, co jest rzeczywistym bogactwem. Rozumiecie? Co jest bardziej ważne? Zyskać sobie Boga czy człowieka? Według ludzi człowieka, bo człowiek coś znaczy, a według duchowych? Boga, bo Bóg znaczy o wiele więcej niż ludzie. Jeżeli więc składam Bogu swoje życie, zyskuję życie. A jeśli składam je ludziom, to co zyskam? A więc nie oddawaj się niewolniczo ludziom, nie składaj swojego życia ludziom. Składaj je Bogu i niech Bóg używa ciebie wobec innych ludzi, ale tak jak Bogu się to podoba. Nigdy nie bądź niewolnikiem innych ludzi. Nie próbuj naśladować to, co niech składa siebie Bogu. Naśladuj to, co składa. Ilu ich będzie? Niewielu. Ale to jest kolej rzeczy, to jest normalne. Ponieważ to jest poświęcenie. I człowiek w pewnym momencie może myśleć, no dobra, ale bez przesady. Ja muszę mieć czas na to czy na to. Wiecie, kiedy się najlepiej czyta Biblię? Kiedy służysz Bogu. To jest najlepsze czytanie Biblii. Nigdy lepiej jej nie poznasz, niż służąc Bogu. Bo wtedy, kiedy czytasz, Bóg ci pomaga ją zrozumieć. A kiedy ją czytasz tylko, żeby popisać się swoją mądrością, to nic to nie da. Jeśli doświadczenia i próby nie przejdziesz zgodnie z tym słowem, to nic to nie daje, że znasz to słowo. To jest tak jak teoria uczenia się w jeździe, prawda? Teoretycznie nauczyli człowieka, jak jeździć, nauczyli go wszystkich znaków, ale ten człowiek praktycznie nigdy nie jeździł. Wsiądzie do samochodu i co będzie? Teoretycznie wszystko tak, ale co? Próby, próby i próby. Jak kierowcy? Każdy z nas przecież miał doświadczenie. Jeden zdawał egzamin 3 razy, a niektórzy 12, 15 razy zdawali egzamin na prawo jazdy. A więc, a teraz jeżdżą, wsiądziesz do takiego z takim człowiekiem, wsiądziesz i patrzysz, ale jeździ sobie swobodnie. No, wypróbowany w próbie, w doświadczeniu, nabył władz poznawczych i nauczył się. I to samo jest w duchowych wartościach. Jeśli tego się nie nauczymy w duchowych wartościach, to pozostaną tylko co? Teorie. I później spotykasz ludzi, którzy teoretycznie mówią na temat Boga, ale nie znają, jak się żyje z tym Bogiem. Nie znają ceny. Nie znają też tego, co to znaczy myśleć o innych, jak o sobie samym. Ważne, żeby każdy z nas znał to, co to znaczy myśleć o innych, jak o sobie samym. Żyć dla innych, jak dla siebie samego. Dobrze jest to znać. Dobrze jest to poznać. Mamy szansę i możliwości i okazję, aby w tym też temacie rosnąć, bo wtedy inni mogą z nas skorzystać, kiedy my kładziemy życie dla Pana, bo bez tego to nie ma korzyści. A więc szczęśliwy człowiek, który przechodzi próby. Szczęśliwy człowiek, który przechodzi próby. Jakie próby? Od Boga próby. Kiedy Bóg próbuje i stawia cię wobec takiej rzeczywistości i takiej rzeczywistości, wtedy możesz zobaczyć, jak cenne jest to, co Jezus uczynił dla ciebie, kiedy twoje decyzje są Boże. Piękne to jest, naprawdę to jest wspaniałe, kiedy ty wybierasz to, co inni nie chcą wybrać. Pamiętaj, każdy, który przyjmuje Jezusa, będzie go to kosztować wszystko. I warto, bo to jest cenne. Amen.